Dzień dobry, dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Chyba już jesteśmy, już tutaj Tomku udzielam Ci głosu. Zaakceptuj sobie w aplikacji. Moi drodzy, dzisiaj spotkanie Twitter Spaces dotyczące Marlow na Cardano. Nie jestem sam, jest ze mną gość specjalny, Tomasz Rybarczyk, który organizuje w najbliższym czasie w Łodzi warsztaty właśnie z zakresu Marlow. Za chwilę nam opowie, jeżeli uda mu się uruchomić taką opcję, opowie nam za chwilę o tym, co przygotował i pewno zaprosi Was do uczestnictwa w warsztatach. Ja ze swojej strony dodam odnośnie Marlow, że no już chyba z dobre, nie wiem, ponad rok, może dwa lata temu pierwszy raz usłyszałem o tym i od razu wydawało mi się to bardzo ciekawe. No i jakiś czas temu napisał do mnie Tomasz z informacją, że będzie organizował właśnie w Polsce warsztaty w Łodzi, wspominanej wcześniej. No i po prostu, czy mógłby na antenie, że się tak wyrażę, w podcaście opowiedzieć troszeczkę o tym projekcie. No i stąd to nasze dzisiejsze spotkanie. Tomasz, daj znać, czy jakby możesz mi napisać ewentualnie wiadomość. O, jest tutaj, dobra, jestem, widzę, że już jesteś. Włącz mikrofon, spróbuj coś powiedzieć, Tomku.
Dzień dobry, kłaniam się.
Cześć. Słychać cię dobrze, głośno i wyraźnie, także super, że się udało. Wiem, że to jest twój debiut twitterowo-spaceowy.
Wstyd się przyznać, tak.
No nie wiem, czy wstyd, nie jest to zbyt popularna jeszcze, że tak powiem, platforma, jeśli chodzi o Polskę, bo w Stanach, szczególnie jeśli chodzi też o rynek krypto, no to w ogóle jakby numer jeden. Natomiast to się też powolutku zmienia i też to jest taki format wygodny nagrywania, ponieważ kto chce dołącza na żywo, a kto nie da rady albo nie jest w stanie, albo po prostu nie może, to odsłuchuje później nagranie. Więc od pewnego czasu ja w taki sposób nagrywam podcasty, że po prostu robię spaces i też o tyle jest to fajne, że od czasu do czasu słuchacze zabierają głos, mogą zadawać pytania, mogą się wypowiedzieć i to też taki fajny, interaktywny format. Także witam cię jeszcze raz, Tomku. Cieszę się, że jesteś. Może na początek powiedz coś o sobie. Kim w ogóle jesteś? Czym ty się na co dzień zajmujesz?
Na co dzień pracuję dla IOHK, muszę się przyznać. Jestem z zespołu Marlow.
Okej, super.
Ale jestem programistą z dosyć dużym doświadczeniem. Jestem już dosyć stary. Przekroczyłem 40, mogę się też przyznać. Mam dosyć szerokie doświadczenie, także oprócz tego, że jestem trochę geekiem w takich technologiach jak Haskell czy PureScript, to też dużą część swojej zawodowej kariery realizowałem w technologiach bardziej mainstreamowych i rozumiem trochę bardziej mainstream, albo rozumiem trochę bardziej potrzeby, jeżeli mówimy o adopcji technologii, potrzeby dostarczenia technologii do szerszej publiczności. Tak może to ujmę, jak na przykład możliwość pisania smart kontraktów, chociażby, o czym będziemy rozmawiali, z poziomu różnych języków programowania.
Mm-hmm. Okej, okay, a jak długo pracujesz dla IOG? IOG, dla osób, które są niewtajemniczone, to jest firma, która rozwija blockchain Cardano.
Półtorej roku.
No to już troszeczkę jest. Jak to od środka wygląda? Tak z ciekawości, jakbyś uchylił rąbka tajemnicy. Dużo się dzieje?
To znaczy powiem tak, że zaskakujące jest to, że rzeczywiście IOG jest skoncentrowane bardzo mocno na tym, żeby te wszystkie rzeczy takie, znaczy, czyli bardzo dużo ludzi, żeby wszystkie rzeczy były zrobione porządnie, czy z zewnątrz to może różnorako być interpretowane, ale IOG inwestuje bardzo dużo w tę warstwę i matematyczną, i taką formalną, to się nazywa. Czy to się nazywa formal verification albo generalnie jakoś teoria języków programowania. Więc jakby to mnie zaskoczyło, bo wiadomo, że słyszy się jakieś, nie do końca rynek jest tego spragniony czasami, ale i słyszy się jakieś deklaracje ze strony IG, ale od środka to rzeczywiście tak wygląda, co może jest mniej albo bardziej zaskakujące, że mniejsza uwaga albo mniejszy, przynajmniej historycznie, mniejszy fokus był na tym, żeby jakoś ułatwić ludziom, którzy próbują tej technologii finalnie używać, żeby oni mogli jej używać. Czyli że ten próg wejścia był cały czas taki i dalej jest dosyć wysoki. Bo przez to, że IoG, czy w ogóle ten Cardano ekosystem od początku był budowany w oparciu o jakieś, albo to, że zespół był budowany w oparciu o jakieś środowisko akademickie, no to wybór technologii nawet do zrobienia, powiedzmy tak, banalnych rzeczy jak web server czy inne no takie codzienne implementacje, jak na przykład, nie wiem, UI strony www był robiony w języku PureScript, który jest językiem niszowym, jakimś tam klonem Haskella i tak dalej, zamiast użycia jakiejś tam bardziej standardowej technologii typu TypeScript czy JavaScript, podsumowując, ja chciałbym powiedzieć, że czasami można mieć takie wrażenie, że pewne narzędzia czy pewne technologie są niedojrzałe z zewnątrz patrząc, albo nie nadają się, albo ciężko jest ich używać, czy brak jest jakby na przykład bindingów do języków, które są bardziej popularne. Ale to niestety, albo stety wynika z tego, że fokus był przez długi czas gdzie indziej. Mam nadzieję, że Marlo to będzie też zmieniało. Także z jednej strony jestem pozytywnie zaskoczony, że to wszystko, co jest mówione o tym, że Cardano jest realizowane w taki bardzo rygorystyczny sposób, że to jest rzeczywiście prawda. To znaczy, rzeczywiście tam są specjaliści wysokiej klasy. Ja tam jestem takim, powiedzmy, wyrobnikiem, ja tam nie jestem jako osoba z kręgu akademickiego. Może dlatego ja właśnie mam troszeczkę inną perspektywę na to, co teraz powinno się stać z projektem Cardano, jaki powinniśmy bardziej przybrać fokus jako community generalnie. No tak, tak to może być.
Aha, czyli jaki według ciebie powinien być teraz fokus? Właśnie chodziłoby ci o tę ułatwioną adopcję? W sensie, że łatwiejszy, tak. Niższy próg wejścia, tak?
Tak, tak, żebyśmy się troszeczkę skoncentrowali bardziej na tym, żeby ta technologia mogła być łatwo używana, czy z Pythona, czy z poziomu JavaScript, czy z poziomu takich właśnie mainstreamowych, czy z całego .NET-u, żeby ta technologia była po prostu bardziej dostępna dla wszelakich programistów. A no bo na przykład, no nie wiem, nawet Marlo cierpi na taki problem, że zresztą nie wiem, czy będziemy przechodzili zaraz do Marlo, to będę może opisywał, jakie są tutaj, albo były do tej pory problemy, które próbujemy teraz przezwyciężyć trochę w zespole, bo też mamy taki właśnie może trochę zmianę w tym zespole, że więcej osób jest nie tylko z takim doświadczeniem stricte akademickim czy funkcyjnym, tylko że są też ludzie, którzy działali w startupach, wiedzą często albo mają świadomość, jak to wygląda z tej drugiej strony i może to pomoże właśnie.
No dobrze, no to super. No wiesz, ja wychodzę z takiego założenia, że dzięki temu, że jest takie podejście właśnie rygorystyczne, to mamy mocne fundamenty tutaj w Cardano i to jest bardzo potrzebne. No ale tak jak mówisz, ten drugi krok, czyli już jakby taka adopcja i ułatwienie, że tak powiem, programistom i twórcom i w ogóle, prawda, wszystkim, którzy chcą budować w Web3 tak zwanym tego wejścia, no to jest fajne wyzwanie i wiem, że tutaj właśnie Marlo, którym się zajmuje, tym się ma właśnie zająć w dużej mierze. Ja mówiłem we wstępie, nie wiem, czy mnie słyszałeś, ale chyba z 2 lata temu się pierwszy raz spotkałem z tym Marlo i tam już widziałem, że to mają być tam jakieś takie, wiesz, drag and drop rozwiązania do programowania, ale o tym ty pewno więcej opowiesz, no bo tytuł dzisiejszego spotkania to jest Marlo, czyli smart kontrakty prosto, łatwo i przyjemnie i też pewno ogłosisz, co w związku z tym zaplanowałeś w najbliższym czasie, jeśli chodzi o wydarzenie, ale zacznijmy może od samego początku. Czym tak naprawdę jest ten Marlo?
Marlo jest prostym językiem, w którym można opisać pewne kontrakty, to znaczy Marlo ma bardzo małym językiem.
Tomku, przepraszam, przerwę ci. Staraj się jakoś tam, nie wiem, czy zasłaniasz czasem mikrofon czy coś, połóż sobie najlepiej telefon w jakimś jednym miejscu, bo czasami zanikasz delikatnie, wiesz?
Aha, okej, dobra, no bo ja się spaceruję. Więc czy teraz jest okej?
No tak, kontynuuj.
Okej, więc Marlo jest językiem programowania, można powiedzieć, z pewnym ograniczonym zakresem możliwości. To jest by design, to znaczy chcemy ograniczyć pewne możliwości programiście po to, żeby móc dużo rzeczy powiedzieć na temat kontraktu, analizując go statycznie, że tak się wyrażę. Co to znaczy? To znaczy w tradycyjnych językach programowania, tak zwanych Turing Complete językach programowania, bardzo ciężko jest wywnioskować, wręcz niemożliwe jest w ogólności opisać, co się stanie w programie i znaleźć w nim na przykład taki problem jak nieskończona pętla, czy generalnie. Bardzo ciężko jest analizować program jako taki, w sposób statyczny. To znaczy, jeżeli ja dostanę kontrakt i chciałbym wiedzieć, czy w tym kontrakcie mogę stracić, czy zyskać, jakie mogą być rezultaty, jeśli ja przystąpię do tego kontraktu, to bardzo ciężko, jeżeli on jest napisany w języku Turing Complete, takim pełnoprawnym języku programowania, powiedzmy, bardzo ciężko jest stwierdzić, co się stanie w przyszłości w tym kontrakcie. Oczywiście, jak ktoś umie programować i potrafi przeanalizować kod źródłowy, może z pewną dozą pewności stwierdzić, co się tam może wydarzyć w takim kontrakcie. Ale w ogólności, żeby nam jakiś, nie wiem, plugin do Walleta powiedział, co się może stać, jakie są potencjalne ścieżki w tym kontrakcie, w ogólności dla kontraktu napisanego w Plutusie czy w innych narzędziach skompilowanych do Plutus Core, czyli do takiego, powiedzmy sobie, formatu binarnego jak exe na komputerze. Wyobraźmy sobie, że kontrakt na blockchainie to jest taki plik exe. I teraz, jeżeli my przystępujemy do kontraktu, no to de facto widzimy tylko taki plik exe i ktoś tam, jakaś aplikacja DAP, jakiś nam mówi, że okej, to będzie swap, ale my musimy zaufać, że to rzeczywiście będzie swap, a nie coś innego. I teraz wracając do charakterystyki Marlo jest prostszy, nie jest Turing Complete, nie można zrobić pętli nieskończonej, ma ograniczoną ilość konstrukcji, ale daje nam to możliwość myślenia o tym albo dostarczenia narzędzi, które są w stanie odpowiedzieć użytkownikowi, co się może stać i również odpowiedzenia programiście, znalezienia problemów w kontrakcie, takiej diagnostyki, powiedziałbym, bardzo, bardzo precyzyjne diagnostyki. Nie wiem, czy to odpowiada temu.
Rozumiem. Czyli generalnie chodzi o to, że to jest tak jakby taki, ja to rozumiem jako amator stuprocentowy, z programowaniem nie ma nic wspólnego, że to jest takie trochę też ułatwienie, znaczy to już jest taki wstęp, powiedzmy, do audytu jakiegoś.
Bardzo dobra intuicja.
Czyli jakby to ma ułatwić ocenienie tego, czy to, co napisałem, po prostu będzie hulać, tak?
Dokładnie, bo teraz audyt to bardzo dobra intuicja i myślę, że to jest jeden z też z głównych, z dużych atytów Marlo, że audyt de facto my jako zespół dostarczamy jakieś narzędzi do auto-audytu, można powiedzieć, bo to właśnie automatyczna weryfikacja pozwala znaleźć problemy w kontrakcie. Do tego nawet jeżeli ktoś będzie tworzył DAP taki komercyjny i będzie chciał mieć gdzieś pieczątkę audytora, to te audyty powinny być dużo, dużo tańsze niż audyty smart kontraktów pisanych w Plutusie czy w innych TS. Teraz są różne rozwiązania, które się kompilują do Plutus Core, no nie wiem, czy będziemy w to wnikali, ale generalnie tak. Ta intuicja, że audyt powinien być dużo tańszy, audyt czasami nie powinien być wcale wymagany, powiedzmy, a do tego jeszcze można sobie wyobrazić taką przyszłość, gdzie de facto użytkownik, tak jak powiedziałem, jeżeli jest DAP prosi mnie, żebym ja swoim walletem podpisał jakąś transakcję i ta transakcja zawiera w sobie kontrakt, że być może w przyszłości
dostarczymy pluginów do walletów, albo wallety będą mogły doinstalować sobie jakiś plugin, gdzie my będziemy potrafili użytkownikowi nawet nie tyle zaprezentować kontrakt w formie jakiegoś programu, który on powinien przeczytać i tak dalej, a raczej będziemy mogli powiedzieć użytkownikowi czy osobie, która chce przystąpić do kontraktu, co się może stać, jakie są potencjalne ścieżki w tym kontrakcie, czy może stracić, co może zyskać. No, możemy sobie wyobrazić swap, w którym wallet odpowiada, jeżeli przystąpisz do tego kontraktu, otrzymasz ten token w zamian i to jest koniec. Nawet i to można by było de facto przeanalizować statycznie. Ten plugin nie musiałby znać tego konkretnego scenariusza swap, albo jeżeli no, mniej lub bardziej skomplikowane kontrakty oczywiście będzie ciężej zaprezentować użytkownikowi w jakiś czytelny sposób, ale odpowiadać na pewne pytania będzie można zawsze, nie? W przypadku Marlo.
Okej, rozumiem. To teraz powiedz dla takiego zwykłego użytkownika jakby końcowego, już nie tyle programisty, czy kogoś, kto rozwija jakby dapsy i tak dalej, czy jakieś różnego rodzaju właśnie aplikacje na blockchainie Cardano, to co to daje tak naprawdę? Jakie są korzyści dla takiego zwykłego użytkownika końcowego?
Znaczy mamy nadzieję, że to będzie w ogóle no też taki booster dla całego ekosystemu, żeby zacząć dapsy rozwijać i że pojawi się więcej aplikacji, które używają smart kontaktów na Cardano, ale dla końcowego użytkownika, no ja trochę wrócę do tego, co mówiłem przed sekundą, to znaczy aktualnie jeśli wchodzisz w interakcję ze smart kontraktem, to w pewien sposób ufasz platformie, która ten smart kontrakt, czy transakcję, którą ci proponuje do podpisania, że ta transakcja zawiera rzeczywiście to, co powinna zawierać. Jeżeli kupujesz jakieś NFT, czy cokolwiek, czy jakieś, to de facto dostajesz egzeka, że tak powiem, czyli binarkę, którą podpisujesz, wykonujesz transakcję, wsadzasz w ten kontrakt, czy lokujesz w tym kontrakcie swój kapitał, ale wallet ci nie jest w stanie nic więcej powiedzieć, co tam tak naprawdę jest, bo dla niego to też jest binarka. To jest dla niego, on nie wie, co jest w smart kontrakcie. Mhm. Natomiast struktura Marlo jest zupełnie inna, to znaczy, no to już trochę taka techniczna kwestia, ale generalnie Marlo jest na blockchainie w postaci tej źródłowej, to znaczy on nie jest skompilowany do binarki. I nie jeden programista pewnie stuknąłby się w głowę i powiedział, że to jest marnowanie zasobu, że powinno być wszystko skompilowane do binarki, bo wtedy jest wydajne i szkoda zasobów na blockchainie, żeby tam trzymać sam kod de facto, czyli taki, który można przeczytać i mieć osobno. Ale tak Marlo jest skonstruowany, że mamy jakby interpreter, to już nie będziemy tu wnikali, ale mamy ten kod, który się będzie wykonywał. I mamy bardzo mało zmiennych, które nam pozwalają stwierdzić, że to jest rzeczywiście Marlo, które będzie wykonane w ten i ten sposób. To znaczy końcowy użytkownik, można sobie wyobrazić, nawet w najbliższym czasie powinien mieć możliwość, jeżeli transakcja się pojawi, która zawiera Marlo, przejść do serwisu takiego, nie wiem, który czy community, czy my mamy jakieś tam dema czy prototypy, które będziemy proponować, żeby rozwijać dalej, w którym będzie mógł ten użytkownik przeanalizować, co to za kontrakt w zasadzie jest w środku. Co tam się w środku znajduje, czy ja chcę wejść w ten kontrakt, czy chcę zalokować tam kapitał, nie?
Okej, rozumiem. Czyli po prostu generalnie chodzi o to, że będzie trudniej od tych różnego rodzaju, chociażby w Cardano i tak był jakiś tam podgląd do tej transakcji, więc w sumie podpisując w wallecie i tak widziałeś mniej więcej, co podpisujesz, ale nie widziałeś tam w szczegółach, rozumiem po prostu, co tak dokładnie, ale już takie sytuacje typu, jak się zdarzają na innych blockchainach, tu najpopularniejsze to chyba są na Ethereum, gdzie miliony dolarów, setki miliony czasami po prostu były tracone przez to, że podpisywało się jakąś transakcję, to ten jakby to ryzyko jest zmniejszone właśnie dzięki Marlo, tak?
Jest znacząco zmniejszone, tak. Znaczy to jest coś za coś, bo to w teorii takiej czy matematycznej, czy w teorii kategorii nawet, jest takie coś za coś. To znaczy im większą swobodę dajemy programiście, ten konkretny przykład analizujemy, tym mniej możemy powiedzieć o kontrakcie, tym mniej mamy zdolności analizy programu czy określenia, co ten kontrakt może potencjalnie zrobić. Im mniej możliwości dajemy programiście w pewien sposób, ograniczamy go w jakiś sposób, wtedy możemy więcej rzeczy powiedzieć na temat tego kontraktu, przeanalizować go, czuć się bezpieczniej. No i teraz pytanie, co jest priorytetem na blockchainie? Oczywiście zawsze można sięgnąć po narzędzia takie jak Plutus czy inne języki, które są, tak jak wspomniałem, ten Turing Complete, czyli mają pełnego powera, no ale wtedy ryzykujemy, że coś się może potoczyć nie tak. Nie mówię, że Plutus sam w sobie jest jakiś niebezpieczny, broń Boże, to też jest zazwyczaj, bo to jest tak, jest analizowalne, ale Marlo jest na tyle ograniczone, że możemy być bardzo bezpieczni, czuć się bardzo bezpiecznie.
Rozumiem. Jeszcze tak właśnie zaraz się zapytam o te warsztaty, ale jeszcze ja pamiętam, jak pierwszy raz oglądałem właśnie to Marlo, to widziałem, że to były takie po prostu rozwiązania drag and drop, czyli że można było przesuwać takie, no nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie, takie chmurki i tam z góry określać, co ma się dziać w tych kolejnych krokach. Czy ja dobrze kojarzę, czy coś mi się pierniczy i to w ogóle nie jest to narzędzie?
To jest taki, mamy taki playground, gdzie można sobie się bawić w tym, jak w takich narzędziach do nauki programowania. Mm-hmm. I te chmurki, czy te bloczki, które tam się przesuwa, to są elementy programu, który się buduje.
Okej.
Okay. I w przypadku prostych scenariuszy to rzeczywiście można wyklikać taki program. Oczywiście właśnie to jest pytanie o realizm takiego stawiania sobie takie wymagania, czy rzeczywiście świat potrzebuje w pełni takich no-code rozwiązań w przypadku kontraktów, bo nawet jeśli spojrzymy na kontrakty takie finansowe, to kontrakty finansowe generalnie to jest kompozycja mniejszych kontraktów, a ten zbiór podstawowych kontraktów finansowych jest dosyć mały, to znaczy świat finansjery nie wymyślił tam wiadomo czego. Oczywiście mogą być bardziej skomplikowane scenariusze. I też prawdopodobnie ludzie mają w głowach różne ciekawe pomysły, ale często to się sprowadza naprawdę do kompozycji mniejszych kontraktów lub jakichś utartych wzorów. To w ogóle ciekawe pytanie, czy to nie jest, znaczy no, może to jest, może ja mam po prostu małą wyobraźnię i czasami się wydaje, że nie potrzebujemy. Mm-hmm.
Znaczy nie, no tu masz rację, że jakby bardzo dużo rzeczy to są jakby takie duplikowalne, powielalne i tutaj jakby nie o to chodzi, żeby odkrywać Amerykę, wymyślać jakieś cuda na kiju, ale mm-hmm. zastosować po prostu i upraszczać sobie życie faktycznie i gdzieś tam robić to bardziej przyjazne i takie i zarówno dla deweloperów, jak i dla użytkowników bezpieczniejsze. To tak to rozumiem, co nie? To opowiedz, słuchaj teraz może o tych właśnie warsztatach, które planujesz w najbliższym czasie zorganizować.
To właśnie ja mam taki plan na te warsztaty. Rozmawiałem tam wstępnie z ludźmi, którzy byli zainteresowani, co mogłoby tam być. I stwierdziliśmy, że ciężko jest, bo ja miałem plan na dłuższe warsztaty. Przyznam się, szczerze, że chciałem 2 dni, myślałem, żeby zrobić takie głębsze, pogłębione warsztaty, ale finalnie mamy takie, powiedziałbym, wstępne warsztaty. Znaczy chciałbym się zorientować, kto i jakie wymagania są stawiane, to jacy ludzie się pojawią, co będą wiedzieli na temat blockchaina, jak dużo trzeba będzie poświęcić czasu na przykład na wprowadzenie do samego modelu, jaki jest na Cardano, bardzo podobne są do Bitcoina modelu, więc to są pytania, na które odpowiem sobie w trakcie warsztatów, ale chciałbym później od razu przejść do takiej praktycznej strony, to znaczy chciałbym pokazać ludziom, że już jesteśmy na takim etapie, gdzie no z poziomu JavaScript czy TypeScript można te kontrakty budować, bo Marlo jest, to taka cecha Marlo, że Marlo jest na tyle prosty, że może być budowany z poziomu innych języków programowania. Co to znaczy? Na przykład strony www są programowane często w innych językach programowania, na przykład serwer może być napisany w Pythonie, PHP, C-Sharpie czy w innym języku, i on generuje HTML-a. HTML też jest jakimś językiem. Nie jest to język programowania stricte, ale jest to jakiś język, ma jakąś strukturę. I ten dokument trzeba jakoś zbudować. Podobnie jest, nie wiem, często z interakcją z bazami danych, czyli ludzie z różnych poziomów różnych programowania komunikują się z bazą danych, konstruując zapytania SQL, gdzie SQL też jest jakimś językiem. I podobnie jest z Marlo, to znaczy Marlo ma na tyle prostą strukturę i ma wyspecyfikowany format JSON, w którym można go zakodować, że z różnych języków programowania można tak na dobrą sprawę zbudować kontrakt.
Jakich na przykład? Podaj przykłady tych języków.
Każdy język, który jest w stanie zbudować JSON-a, czyli bardzo popularny format taki wymiany danych, każdy język, który potrafi, to wspiera, będzie mógł w te interakcje wchodzić. I teraz mamy, my oficjalnie budujemy TypeScriptową bibliotekę, czyli od razu też będziemy wspierali JavaScript. Wiem, że community pracuje nad Go, Rustem i Pythonem, zdaje się, w tym momencie. Te biblioteczki będą dosyć małe, bo to nie jest, język jest też dosyć mały, więc one powinny być osiągalne bardzo szybko.
Okej, okay. Fajnie. Dobra. Powiedz w takim razie, kiedy te warsztaty i gdzie?
Tak, warsztaty będą za, może dokładnie adresu nie podam, ale warsztaty odbędą się 24 czerwca za półtorej tygodnia, w sobotę. Mhm. O godzinie 10 w Łodzi.
Franklina Delano Roosevelta 6.
Dokładnie tak. I to dzięki. Dziękuję ci, Nikodem.
No bo jestem akurat, wiesz co, na stronie eventu i też tutaj w komentarzu dodałem to od razu dla osób, które słuchają nagrania, w opisie do tego nagrania po prostu będzie link do wydarzenia dla osób zainteresowanych. Bo rozumiem, że to jest głównie skierowane do programistów, bo tam nawet napisałeś tutaj w ogłoszeniu, że jakby oczekujesz podstawowej wiedzy z zakresu, czy umiejętności z zakresu programowania, tak?
Tak, bo raczej chciałem, bo, tak, wracając do tego, jak te warsztaty będą zorganizowane, jakoś chciałem jednak zawęzić tę grupę, to znaczy gdybym był, otworzył to dla wszystkich potencjalnych chętnych, to mogłoby się okazać, że nie jestem w stanie, w zasadzie część by się bardzo nudziła, a część by na tym zyskała pewnie, ale no zbyt szeroko też nie mogłem. To znaczy, co chcę powiedzieć, nie jest tak, że nie możemy zaplanować warsztatów, które będą próbowały również przybliżyć Marlo albo co to jest smart kontrakt na blockchainie dla końcowego użytkownika, który niekoniecznie te smart kontrakty będzie projektował i pisał, a raczej dla takiego użytkownika, który będzie uczestniczył w smart kontrakcie. Więc może w przyszłości zrobimy warsztaty, które, jeżeli będzie zainteresowanie, które będą mogły być skierowane do ludzi, którzy nie są koniecznie programistami.
Mm-hmm. No teraz powiedz mi taką rzecz, gdybyś miał kogoś zachęcić, jakiegoś programistę właśnie do uczestnictwa, to co byś mu powiedział? Dlaczego warto w ogóle przyjść?
No ja myślę, że to jest, że temat Marlo przecina kilka ciekawych kwestii, to znaczy on pokazuje... No ja jestem półtora roku w tym zespole, nie żebym był jakimś strasznym fanatykiem krypto. Oczywiście lubię naszą małą ekonomię krypto, czy małą ekonomię Cardano. Wierzę, że to jest system, który się będzie trzymał. Ale nawet nie dla samego krypto czy Cardano bym polecał te warsztaty, a nawet dla takiej, jeśli ktoś jest ciekawy technicznie, jak blockchain działa, jak działają smart kontrakty na nim, i również jak języki programowania, czy tak domain specific languages, czyli takie języki zawężone do pewnej domeny, mogą się sprawdzić w pewnych zastosowaniach, jakie dają plusy, bo to jest Marlo naprawdę przez swoją transparentność ma bardzo dużo ciekawych cech, więc myślę, że ktoś, kto się chociaż troszeczkę interesuje blockchainem, niekoniecznie musi być fanatykiem Cardano, żeby chcieć to zrozumieć, ale z drugiej strony też warsztaty będą dla praktyków, znaczy jeżeli ktoś planuje coś rozwijać na Cardano i będzie chciał wdrażać to jaki smart kontrakty na Cardano w oparciu o Marlo potencjalnie, bierze to pod uwagę,
no to jak najbardziej również kieruje do takich ludzi te warsztaty. Mm-hmm.
A takie osoby w ogóle nietechniczne, jak na przykład ja, załóżmy, że chcę coś rozwijać na blockchainie Cardano, o, jakiś projekt, nie wiem, jakiś DAP i tak dalej, czy jakiś, czy jest jakaś nadzieja dla tego typu ludzi? Dzięki Marlo.
Kurczę, wiesz co, Nikodem, ciężko mi odpowiedzieć, bo to jak chciałbym to, nie chciałbym zabrzeć negatywnie, to znaczy ten plan warsztatów, który tu zaprezentowałem, który planuję realizować, on będzie raczej mówił o tym, albo będzie będę prosił ludzi, żeby też używali klawiatury i coś tam próbowali programować delikatnie, albo chociażby klikać w ten playground. Może udałoby się tak to jakoś zorganizować, żebyś miał się czym zająć w trakcie niektórych...
Wiesz co, nawet nie chodzi mi o te warsztaty, bo generalnie chciałem ciebie zapytać, czy taki potencjał jest w tym Marlo, o generalnie, jakby szerzej patrząc, bo te warsztaty rozumiem, że one są skierowane do programistów jak najbardziej, ale czy w ogóle taki, czy to, bo ja tak rozumiałem te Marlo, tak przynajmniej na początku, że to jest właśnie również dla tych, którzy kurczę, no nie programują, ale jakiegoś prostego DAPS-a są w stanie sobie, wiadomo, zrobić lub przynajmniej zaprojektować wstępnie, a później go skonsultować z kimś na przykład, nie?
Mhm. No to znaczy tak, jeśli chodzi o samo Marlo, no to ja uważam, że finalnie to powinno, to jest technologia, która może być konsumowalna przez każdego, bo to w zasadzie każdy jest użytkownikiem portfela. To jest założenie, które leży u podstaw adopcji krypto, że no wierzymy, że ludzie potrafią się posłużyć portfelem. No druga rzecz, że są w stanie przystąpić do kontraktu, który jest dla nich zrozumiały, czyli wiedzą, mogą czemuś zaufać i mogą to zrozumieć. Żeby zaufać, trzeba potencjalnie zrozumieć lub mieć jakiś audytorów, którym się ufa. Ja wierzę, że Marlo taki potencjał ma, to znaczy, że możemy tak te technologie ubrać w narzędzia, w cudzysłowie, że końcowy użytkownik będzie miał to poczucie, że w pełni kontroluje i rozumie, co się dzieje, nie? W tym kontrakcie.
Ale mi chodzi o samo zaprogramowanie jakby danego smart kontraktu, bo ja tak zrozumiałem te chmurki, te pola, prawda, które się przesuwa, że ja mogę sobie po prostu stworzyć jakiś prosty smart kontrakt. Pamiętam też, że były chyba jakieś takie określone z góry podstawowe jakieś schematy, że można było je zastosować. Nie wiem, czy dobrze kojarzę fakty, czy to jakby w ogóle...
Jakąś bibliotekę przykładów i to mamy nadzieję, że będzie rosła ta biblioteka przykładów, będzie można znaleźć. Generalnie, jeżeli nie jesteś programistą, ale masz zapał, to podejrzewam, że można by było spróbować sobie się tym pobawić, bo to nie jest takie programowanie właśnie przez swoją prostą naturę, bo to jest troszeczkę innego typu programowanie, więc człowiek, myślę, który ma chęć, może spróbować stworzyć własny kontrakt. Tylko Nikodem, tam jest parę takich kruczków. To znaczy, jeżeli chciałbyś mieć takiego, wiesz, fajnie skonstruowaną stronę, na której ta interakcja z twoją aplikacją Web3 jest prosta, łatwa i przyjemna, to oczywiście musisz też zainwestować w jakoś to ubrać, że tak powiem, nie? Bo kontrakt sam w sobie, tak generycznie, składa się, no już nie będziemy teraz wnikali, ale odpowiadając na twoje pytanie pośrednio tak.
Nie okay, powiedziałbym... dobra, to tyle chciałem wiedzieć. Nawet nie wiem,
sorry.
Być może nawet wśród naszych słuchaczy są osoby, które by chciały gdzieś tam się tym tematem po prostu zainteresować. Ja też tak ciebie pytam, ponieważ ja kojarzę ten projekt z jakiegoś tam czasu wstecz i tak mi się to gdzieś pokodowało, więc jeżeli te pytania są... takie trochę jakby odjechane, no to sorry, ale próbuję to cały
czas sobie... Sorry, przepraszam, powiem ci słowo jeszcze, żeby może skorygować to, co powiedziałem. To znaczy tak, z małą wiedzą programistyczną albo z niewielkim doświadczeniem, w tym momencie na przykład są deploymenty testowe na Demeter Run, to jest taka platforma, gdzie można mieć za darmo instancję tam Marlo Runtime i z niewielką wiedzą programistyczną albo z umiejętnością wyklikania tego kontraktu, ale jakoś go trzeba jednak na stronie potem osadzić po części, więc troszeczkę jakąś minimalną wiedzę trzeba mieć, żeby to posklejać, żeby móc kliknąć coś, żeby coś po kliknięciu się zadziało, czy tak, tego typu interakcje ze stroną internetową jakoś trzeba oprogramować, to ten próg wejścia, na przykład, no, jeśli mówimy od strony biznesowej, będzie dużo niższy. to nie mówimy już o żadnych specjalistach Haskellowych, nie mówimy już o żadnych specjalistach dodatkowo, nie wiem, serwerowych, bo to deployment dostarczamy Docker Images i różne inne rzeczy, lub nawet można używać zewnętrznych platform, takich jak Demeter, więc ten próg wejścia, jak popatrzymy na to od strony biznesowej, może nie jest taki, że no wszystko się da wyklikać, ale jest dużo, dużo niższy i też próg ryzyko jest dużo, dużo niższy. Co mam na myśli przez ryzyko? No ja wiem, że na Cardano był duży problem z tym, że smart kontrakty można było pisać tylko w Haskellu. Programistów Haskella jest niewielu generalnie, a do tego są kosztowni i to nie jest tak, że łatwo jest ich znaleźć, a potem, nie daj Boże, jak jakiś programista odejdzie z projektu, to taki biznes może się rozłożyć, krótko mówiąc, bo nie dość, że to jest Haskell, to potem trzeba jeszcze znać Plutusa, czyli trzeba znać odmianę Haskella, który jest na do pisania smart kontraktów, więc próg wejścia był naprawdę wysoki do tej pory, a mam nadzieję, że to zostanie obniżone znacząco przez Marlo.
No to super. No to dobra, to jakby wyjaśniłeś mi to wszystko. Powiedz mi jeszcze taką rzecz odnośnie tych warsztatów, bo na pewno będę się prosił o też do tych rzeczy, o których mówiłeś, linki, bo tam podawałeś różne przykłady i narzędzi, więc się poproszę później, żebyśmy mogli też to dodać do tego odcinka. Natomiast generalnie jakby podsumowując to, te warsztaty mają być skierowane do programistów po to, żeby poznali właśnie te możliwości, ten język, po to, żeby mogli tworzyć różnego rodzaju dapsy i rozumiem, że dzięki temu będą mogli ewentualnie również w ekosystemie Cardano zadziałać, tak? Bo to jest skierowane typowo do Cardano, nie? Bo to jakby jest, to ma działać na Cardano tylko i wyłącznie, nie na innych blockchainach, tak? Dobrze rozumiem?
To znaczy sam język Marlo są plany, żeby były na innych blockchainach, bo język jest jakby blockchain agnostic, w cudzysłowie tam plus minus. Jakieś wariacje Marlo mogą się pojawić na Ethereum czy gdzie indziej. Takie plany są, ale nie wiem, czy to się stanie i czy to się stanie w IOG czy w community, ale to jest możliwe. Jeśli chodzi o to, co powiedziałeś, warsztaty, bym powiedział, wymagają delikatnego zacięcia technicznego, jakiejś podstawowej wiedzy programistycznej. Nie mówię jakiegoś doświadczenia. Nie ma tutaj listy wymagań 15 języków programowania, także...
Okej, rozumiem. No to dobra, no to słuchaj, to będziemy w takim razie powolutku lądować. Też linki właśnie są już w komentarzu tutaj do tego Spaces i będzie też oczywiście do nagrania, bo nagranie się ukaże na wszystkich tych platformach podcastowych typu Spotify, Apple Podcast i tak dalej, także niech się wieść niesie, no i niech ci programiści przybywają. Na jaką grupę mniej więcej planujesz to spotkanie?
W górny limit był mówiony wstępnie do 30 osób, ale widzę, że to chyba nie ma takiego ryzyka, że osiągniemy ten pułap.
Okej, czy jest jeszcze duży potencjał, że tak powiem, żeby dołączać, no nie?
No tak, śmiało, zapraszam serdecznie.
No to fajnie w takim razie. No to dobra, Tomasz, czy jest jeszcze coś, co chciałeś dodać do tego? Być może coś jeszcze nie zostało powiedziane, a chciałbyś powiedzieć...
Dziękuję serdecznie za możliwość zareklamowania się. Jeszcze jedna rzecz, że te warsztaty nie są organizowane przez IOG, to znaczy, że to nie jest, ja nie jestem opłacony, to ja hobbystycznie robię, więc tam się może mylnie wyświetla w sponsorach coś na stronie meetupu, ale to nie jest tak, także to ja, bardziej moja prywatna inicjatywa.
Super. Nie wiem, czy to... super, że ci się chce i generalnie chcesz kolejnym pokazywać, no bo fundamenty, tak jak wspomnieliśmy na początku, są mocne, a teraz trzeba faktycznie ten próg wejścia troszkę obniżyć. Ale powiem ci, że coraz częściej spotykam się z takimi twórcami projektów. Nawet ostatnio miałem rozmowę z takim akurat międzynarodowym zespołem, który właśnie chce pewne rozwiązanie budować na Cardano i oni w ogóle nie dopuszczają, że mogło być na jakimś innym blockchainie ze względu właśnie na możliwości też tego UTXO, Extended UTXO, ale też tych właśnie kwestii bezpieczeństwa, nie, tej formalnej weryfikacji i tak dalej, więc wydaje się, że faktycznie te fundamenty i te długie dosyć budowanie tego blockchaina, no, przekłada się na lepszą jakość powstających produktów.
Tak myślę, też jeszcze dodam taki mały komentarz, że świat taki poważnej finansjery w cudzysłowie, czy jeżeli myślimy o tym, że jakaś część kapitału takiego wielkiego będzie się transferowała na blockchain, ona wymaga zazwyczaj tego typu weryfikacji, to znaczy nikt by nie chciał no, transferować dużego kapitału na coś, co nie jest zweryfikowane i nie jest bezpieczne. Dlatego też chyba taka musi być podstawa. No nikt zresztą nie chce wkładać pieniędzy w coś, co jest potencjalnie dziurawe.
No zgadza się. No dobra, Tomasz, no to fajnie, to w takim razie mamy to. Ja też ci dziękuję, że byłeś, opowiedziałeś i życzę ci powodzenia na tych warsztatach. Ja nawet chciałem się wybrać, ale akurat wtedy jesteśmy nad morzem i tak bym nic nie zrozumiał, ale bardziej pod kątem mojego syna, który właśnie się interesuje bardzo mocno oprogramowaniem, już ma jakieś podstawy i też chciał poznać ten temat, no ale w tym terminie akurat my nie damy rady, ale mam nadzieję, że w kolejnym terminie będziemy mieli możliwość przybyć i chętnie zobaczymy, o co chodzi, nie?
Tak, ja mam nadzieję, że to nie będą ostatnie warsztaty. Ja mam następne już wstępnie umówione w Berlinie, gdzieś chyba w sierpniu będą. Mm-hmm. Więc tak będę sobie jeździł, bo jestem z okolic, powiedzmy, Berlina. Znaczy okay. W Polsce mieszkam, ale na zachodniej ścianie.
Rozumiem. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, to będą warsztaty po polsku czy po angielsku, te w Łodzi?
Te w Łodzi chyba zrobię po polsku, bo nie widzę, żeby to było wymaganie, żeby to było po angielsku, bo chyba większość uczestników, na razie tam są same imiona polskie, więc...
Aha, no to spoko. No to fajnie. Nie no, jakby było po angielsku, to też do ogarnięcia, natomiast to już większa bariera, szczególnie dla, myślę sobie, o młodych, no bo jeszcze niekoniecznie mają doświadczenie jakby już takie typowo rynkowe, nie? Mhm. No dobra, no to fajnie. To w takim razie Tomek, jeszcze raz ci bardzo dziękuję. No i co? I jesteśmy w kontakcie. Też tutaj widzę, że jesteś na Discordzie wieczorową porą, także tutaj możesz też śmiało się od czasu do czasu odezwać. Zapraszam też wszystkich słuchaczy na wieczorową porą, bo nam się tutaj troszeczkę taka grupa alfa zrobiła, alfa Cardano. Głównie pod kątem może nie tyle programistycznym, ale bardziej pod kątem inwestycyjnym, jeśli chodzi właśnie o NFT czy FT, czy różnego rodzaju projekty, więc zapraszam wszystkich zainteresowanych tym, żeby uczestniczyć w rynku krypto od strony inwestorskiej. No a wszystkich, którzy chcą budować, projektować właśnie na Cardano, no to zapraszam na warsztaty Tomasza, które już 24 czerwca odbędą się w Łodzi. Wszystkie szczegóły, tak jak wspomniałem wcześniej, w opisie do tego nagrania. Także no to by było chyba na tyle. Lądujemy, nie Tomasz?
Tak, dziękuję bardzo jeszcze raz za zamówienie.
Dzięki. Trzymaj się i trzymajcie się ciepło również wszyscy. Pozdrawiamy. Cześć.
Pa.